W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy. Bez porozumienia zakończył się w piątek nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej w sprawie budżetu na lata 2021-2027. Spotkanie trwało 2 dni.
Przedstawione na ostatniej prostej porozumienie zostało odrzucone jako niewystarczające przez kraje określane jako przyjaciele polityki spójności.
Mimo licznych spotkań bilateralnych przywódcy nie osiągnęli porozumienia. Po jednej stronie były kraje, które sprzeciwiały się cięciom budżetowym, po drugiej państwa, które chciały ograniczonego budżetu.
Przedstawiona nowa propozycja wieloletniego budżetu Unii Europejskiej zakłada, że unijne wydatki będą na poziomie 1,69% dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich. Oznacza to cięcie w wysokości około 5 miliardów euro.
Grupa Przyjaciół Polityki Spójności, czyli kilkanaście państw, w tym Polska, jednomyślnie opowiedziała się przeciwko obniżeniu wielkości budżetu Unii Europejskiej. Kolejne rozmowy planowane są na przełomie lutego i marca.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się w piątek z kierownictwem NIK-u, w tym z szefem Izby Marianem Banasiem, w sprawie dotyczącej działań prokuratury i CBA. Wcześniej o rozmowę zwrócił się sam szef organu kontrolnego.
Marszałek Izby odniosła się do pism, które dotyczyły działań śledczych, a które to skierował do niej prezes NIK-u Marian Banaś. Na zlecenie prokuratury w Białymstoku CBA przeprowadziło przeszukania w 20 miejscach na potrzeby śledztwa dotyczącego oświadczeń majątkowych szefa NIK-u. Agenci CBA weszli też do siedziby izby, w tym do gabinetu Mariana Banasia.
W ocenie szefa NIK-u doszło do złamania prawa. Elżbieta Witek stwierdziła, że jako marszałek może reagować w momencie, gdy naruszona jest nietykalność prezesa NIK-u, bądź gdy dochodzi do aresztowania czy zatrzymania.
Powiedziałam panu prezesowi, państwu wiceprezesom, że jako marszałek Sejmu będę dbała o respektowanie immunitetu, gdyby ktoś próbował go złamać, ale w mojej opinii, a także w opinii Biura Analiz Sejmowych, bo poprosiłam w trybie pilnym po ukazaniu się już pierwszego pisma od pana prezesa, poprosiłam o opinię Biura Analiz Sejmowych. Ta opinia jest podpisana z datą dzisiejszą, która wskazuje na to, że nie została naruszona konstytucja, czyli że immunitet formalny nie chroni miejsc, pomieszczeń, tylko osoby fizyczną i że nie nastąpiło tutaj złamanie konstytucji. Taką opinią Biura Analiz Sejmowych dysponuje.
Prezes NIK-u Marian Banaś podkreśla, że stanowczo sprzeciwia się naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Jego pełnomocnik poinformował, że złoży zażalenie na czynności CBA i prokuratury, jakie przeprowadzono w środę.
NSZZ Solidarność poprze ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę. Obecnie trwają rozmowy ze sztabem wyborczym urzędującego prezydenta w sprawie spotkania, na którym ma być m.in. spisane porozumienie uwzględniające postulaty związkowców.
Podobne spotkanie miało miejsce niemal 5 lat temu, gdy Andrzej Duda ubiegał się o fotel prezydencki. Bogdan Biś, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, w rozmowie z naszą redakcją powiedział, że został już powołany zespół, który zajmie się ustaleniem szczegółów dotyczących spotkania z prezydentem.
Co do zasady, z pewnością poparcie będzie. Chcielibyśmy jednak zawrzeć w takim porozumieniu spisanym panem kandydatem na kolejną kadencję prezydenta Andrzejem Dudą pewne rzeczy, które też wyszły w trakcie kolejnej kadencji. Także tutaj pojawiają się nowe rzeczy, które myślimy, że można, a nawet trzeba wpisać w takie porozumienie. Jest powołany zespół, który będzie rozmawiał ze sztabem wyborczym i z panem prezydentem. Mamy przyjęty kalendarz taki, no i mam nadzieję, że uda się zrealizować takie postanowienie i będzie podpisane kolejne porozumienie na następną kadencję.
W 2015 roku przewodniczący Solidarności Piotr Duda podpisał z ówczesnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Andrzejem Dudą umowę programową. Znalazły się w niej najważniejsze postulaty strony społecznej, m.in. obniżenie wieku emerytalnego.
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej Solidarność pozytywnie oceniła realizację porozumienia zawartego w 2015 roku z Andrzejem Dudą. Nie wszystkie punkty zostały zrealizowane, ale jak ocenili członkowie komisji, prezydent wywiązał się z umowy.
Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali w piątek z zarządem spółki wynegocjowane porozumienie płacowe. Zakłada ono wzrost wynagrodzeń pracowników o 6% od stycznia bieżącego roku oraz rozpoczęcie dyskusji nad systemową reformą sektora węgla kamiennego.
Szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek ocenił, że wypracowanie kompromisu w sprawie płac było trudne. Dodał, że protest jest zawieszony, ale nie zakończony.
Związkowcy zaznaczają, że postulat 12% podwyżek jest nadal aktualny. Rozmowy zostaną wznowione we wrześniu. Bogusław Hutek powiedział, że ze strony związkowców to bardzo duży kompromis.
W obecnej sytuacji, gdzie wczoraj było 0 na stole, dzisiaj jest 6%, dalsze negocjacje we wrześniu, więc no jest to jakiś kompromis. Jak to mówią, z kompromisu nigdy nie są wszystkie strony zadowolone. Jest to na dzisiaj realna podwyżka od stycznia 2020 roku. Mamy też deklarację, że we wrześniu siadamy do dalszych rozmów, negocjacji płacowych, czyli nasze roszczenia dalej funkcjonują. Kompromis był trudny. Zawieszamy akcje protestacyjne, czyli referendum i 28 maja stać się nie odbędzie, ale protest jest zawieszony, niezakończony.
Do 21 kwietnia ma dojść do spotkania przedstawicieli resortu aktywów państwowych ze związkowcami. Rozmowy mają dotyczyć rozwiązań systemowych w sektorach węgla kamiennego i energetyki.
Resort zadeklarował też ograniczenie importu rosyjskiego węgla i rozładowanie zwałów tego surowca przy polskich kopalniach.
Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz zapowiedział opublikowanie raportu w sprawie katastrofy Tu-154M w związku z 10. rocznicą narodowej tragedii.
Jedna z jego części ma pokazać, jak fałszowano, kłamano, oszukiwano oraz niszczono dokumentację lub wytwarzano fałszywą, podkreślił były szef MON-u.
Raport ma omawiać 4 podstawowe kwestie. Po pierwsze, sprawę związaną z remontem Tupolewów przez Rosjan.
Część druga, jak powiedział Antoni Macierewicz, dotyczy tego, jak doszło do tragedii. Ma przedstawiać analizę sprowadzenia maszyny do lądowania oraz eksplozję.
Szef podkomisji smoleńskiej zwrócił tu uwagę na odpowiedzialność kontrolerów lotów i centrali o nazwie Logika, gdzie dowodził generał Bendiktow.
Ostatecznie to on rozstrzygnął o tym, jak sprowadzano samolot. I ta sprawa musi być bardzo dokładnie omówiona. Prędzej czy później ci ludzie muszą stanąć przed sądem przecież. I po drugie, to jak doszło do eksplozji, jak doszło do zniszczenia samolotu, najpierw lewego skrzydła, a następnie centropłatu. To drugi fragment, drugi blok, drugiej części tego raportu.
Polityk dodał, że w raporcie będzie omówiona także odpowiedzialność za fałszowanie badania katastrofy. Chodzi o odpowiedzialność prawno-organizacyjną. Szczególną rolę, jak zaznaczył, odegrał tu m.in. ówczesny premier Donald Tusk.
W raporcie znajdzie się również ekspertyza, która ma pokazać prawdziwy przebieg tragedii. Za jej przygotowanie odpowiadają naukowcy z jednego z amerykańskich uniwersytetów. Były szef MON-u, odnosząc się do raportu, nie wykluczył, że niektóre informacje techniczne zostaną przedstawione później.
Chrześcijańscy psychoterapeuci z Kanady ostrzegają przed skutkami procedowanej w tym kraju ustawy federalnej kryminalizującej leczenie homoseksualistów.
Projektowane przepisy, jak podkreślają, zakazują modlitwy i poradnictwa duchowego dla osób z niechcianym pociągiem do własnej płci.
O sprawie informuje jeden z portali. Jak podaje, krytycy ustawy twierdzą, że ostatecznym jej celem jest uciszenie kościoła w Kanadzie.
Rządowi eksperci definiują terapię konwersyjną jako każdą formę terapii mającą na celu aktywną zmianę czyjejś orientacji seksualnej lub wyrażenie płci, w tym chrześcijańskie doradztwo, modlitwę i ewangelizację społeczności LGBT.
Ustawa zakłada kary więzienia za prowadzenie leczenia homoseksualistów oraz reklamowanie terapii dla osób o skłonnościach homoseksualnych.
W ocenie księdza profesora Pawła Bortkiewicza, bioetyka, przepisy nie tylko uderzają w wolność religijną, ale też są wewnętrznie sprzeczne.
To ustawa, która w sposób radykalny sprzeciwia się elementarnemu prawu wolności wyznania, wolności religii i działań religijnych. To jest ustawa ewidentnie dyskryminująca. Powiedziałbym, że ona jest też wewnętrznie niespójna, dlatego że z jednej strony homoseksualizm, który tutaj jest źródłem tego problemu, jest wpisany w ideologię, która mówi generalnie o bardzo niestabilnym rozumieniu płciowości i bardzo szeroko rozumianych możliwościach zmiany, a z drugiej strony wyklucza możliwość terapii i zmiany właśnie w tym jednym przypadku, jakim jest homoseksualizm. To znaczy możemy zmieniać, krótko mówiąc, każdą płeć na każdą dowolną orientację. Jedynym wyjątkiem jest tutaj absolutny zakaz terapii w przypadku orientacji homoseksualnej.
Ksiądz profesor dodaje, że ustawa odbiera możliwość oddziaływania przez Kościół katolicki w sferze ludzkiej i pozbawia go prawa do istnienia w tej przestrzeni.
Przedmiotowy projekt ustawy jest aktualnie w drugim czytaniu.
To były wiadomości w Radiu Maryja.